6 lat temu wyjechał do Peru, gdzie posługuje tamtejszej ludności jako kolejny tarnowski misjonarz. Dziś w przerwie urlopowej jest z nami ksiądz Grzegorz Kubalica, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie możemy spać spokojnie, jeśli na świecie żyją ludzie, którzy nie poznali jeszcze Jezusa. Zna ksiądz te słowa?
Tak. Te słowa napisał święty Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris Missio. I te słowa bardzo mocno utkwiły mi w pamięci podczas formacji seminaryjnej i towarzyszyły mi przez długi czas. I zdecydowały o tym, że poprosiłem księdza biskupa o zgodę na wyjazd na misję.
Może ktoś z naszych radiosłuchaczy zastanawiać się, jak się rodzi powołanie misyjne?
Powołanie misyjne rodzi się powoli i tak kiełkuje. Gdzieś zawsze z tyłu głowy była myśl o tym, żeby wyjechać właśnie do tych krajów, w te miejsca, gdzie brakuje kapłanów, tam, gdzie są dużo większe potrzeby niż u nas w Polsce. No i właśnie po mniej więcej 4 latach posługi w naszej diecezji ta myśl była coraz intensywniejsza, coraz mocniejsza, aż w końcu właśnie zdecydowałem się na to, żeby wyjechać.
No właśnie, jest wiele miejsc, gdzie brakuje kapłanów, gdzie brakuje ludzi, którzy będą głosić Ewangelię. Ja osobiście zastanawiam się, w jaki sposób ksiądz, który myśli o misjach, który wybiera się na misję, wybiera ten, a nie inny kraj. No właśnie, dlaczego w twoim przypadku Peru, a nie na przykład Afryka, gdzie też brakuje księży? Skąd pomysł na Peru?
Ameryka Południowa, bo o zgodę na misję w Ameryce Południowej poprosiłem. Zawsze mi jakaś była bliższa. Język hiszpański bardziej mi się podobał. I kiedy myślałem o misjach, to zawsze myślałem o Ameryce Południowej.
Mhm. Peru po Argentynie i Brazylii jest kolejnym krajem, w którym pracę podjęli księża Starnowa. Co było takim wyzwaniem na początku, kiedy jako misjonarz stanął ksiądz właśnie w Peru?
Było kilka wyzwań. Mhm. Największym wyzwaniem było to, że ci ludzie są niepunktualni. Niestety, kiedy umawiałem się z kimś, ktoś miał przyjść, miało być jakieś spotkanie, na przykład w poniedziałek, no to spotkanie w Finlandii odbywało się na przykład w środę. I ten brak punktualności bardzo dezorganizował pracę. Też taką kolejną trudnością, jaka mi dosyć mocno przeszkadzała na początku, to jedzenie na wioskach. Niestety, kiedy się odwiedza wioski, trzeba z nimi zjeść posiłek i oni niestety często te posiłki przygotowują w takich warunkach średnio sterylnych, średnio czystych. Więc to była też taka kolejna trudność, no ale też bardzo taka duża trudność, jaka występowała na początku, to był sposób przeżywania wiary. To, jak oni przeżywają wiarę, że ten sposób bardzo mocno odbiega od naszego europejskiego, polskiego sposobu przeżywania, pojmowania wiary, która jest bardziej powierzchowna, bardziej skłócona. I to było takim bardzo, bardzo dużym szokiem na początku. Już do tego się oczywiście przyzwyczaiłem. Czytałem o tym, wiedziałem o tym wcześniej, przed wyjazdem na misję. Natomiast w momencie, kiedy się zderza z taką rzeczywistością, to faktycznie jest to mocno uderzające.
A od czego zaczyna się taką ewangelizację, będąc wśród tamtej ludności?
Ewangelizacja zaczyna się od relacji. Jeżeli nie ma relacji, jeżeli nie ma kontaktu z drugim człowiekiem, no to też nie można mówić, nie ma ewangelizacji. Wtedy też Latynosi są, szczególnie właśnie w Selwie, są bardzo, bardzo otwarci, bardzo kontaktowi, więc bez nawiązania relacji, bez wzbudzenia zaufania, no nie można mówić o ewangelizacji.
A z jakim przyjęciem spotkał się ksiądz, kiedy stanął wśród właśnie nich? Czy są otwarci na kogoś z zewnątrz?
Tak, tak. Latynosi są, Peruwianczycy są bardzo otwarci, mają bardzo duże zaufanie do księży, do misjonarzy. I nawet ci, którzy są w różnych sektach, ci, którzy są z daleka od Pana Boga, są otwarci i są naprawdę otwarci, są gotowi na rozmowę, chcą słuchać, często też właśnie pytają o Pana Boga.
Jeden z misjonarzy pochodzący z archidiecezji przemyskiej napisał, że jednym z największych problemów jest synkretyzm religijny, czyli mieszanie katolicyzmu z lokalnymi wierzeniami. Czy styka się ksiądz z tego rodzaju problemem i jak je rozwiązywać, jeśli takie są?
Na terenie naszej parafii jako takiego synkretyzmu z lokalnymi wierzeniami nie ma. Natomiast jest inny problem, jest problem sekt, które tak od kilkudziesięciu lat bardzo prężnie działają w naszym rejonie. W tej parafii, gdzie posługuje, jest 30 wiosek i w każdej z tych wiosek jest przynajmniej jedna sekta. I to jest duży problem, dlatego że ci ludzie chodzą na spotkania do sekt, przychodzą do kościoła i też często chodzą jeszcze do szamanów. To jest faktycznie bardzo duże wyzwanie, bardzo duży problem. Niestety Peruwiańczycy nie mają takiej świadomości, takiego jasnego określenia się. To niestety jest dosyć mocno, to dosyć mocno przeszkadza. Są takie sytuacje, na przykład kiedy ktoś przychodzi z prośbą o poświęcenie wody, ja się pytam, no po co ci ta woda? A on mi mówi wtedy, że no właśnie szaman mnie przysłał, że szaman potrzebuje tej wody do jakichś tam swoich rytuałów. I oni niestety nie rozumieją tego, że to się kłóci, że to jest sprzeczne. To jest niestety długa praca, ale jest możliwa, bo są ludzie, którzy to rozumieją, którzy to akceptują.
Wspomniał ksiądz, że ewangelizacja wśród Peruwiańczyków zaczyna się od wejścia w relacje. No właśnie, czy to jest sposób, aby, kiedy mówimy o sektach, aby też zwerbować, w cudzysłowie, tych ludzi właśnie na stronę chrześcijańską? Być z nimi w takiej codzienności, w prostocie życia, w tym, czym żyją, czym się martwią na co dzień, czym się cieszą?
Tak, ja tak staram się na tyle, ile mogę właśnie być z nimi. I ten proces, który gdzieś tam się zaczyna, takiego zaciekawienia, też ludzie pytają, dlaczego przyjechałem, dlaczego żyję sam, bo oni też często tego nie rozumieją. No jest takim momentem, kiedy oni właśnie zaczynają widzieć od nieco inaczej. Oni właśnie niestety w sektach często są uczeni nienawiści do Kościoła. Często jest to spowodowane tym, że no ten guru sekty, ten pastor, który tam z nimi jest, jak oni go nazywają, on często też oczernia Kościół katolicki, też oczernia księży. I kiedy zaczyna się z nimi rozmawiać, odpowiadać na te ich często zarzuty, no to oczy się otwierają i po jakimś czasie przychodzą poprosić o chrzest, poprosić o sakrament małżeństwa, poprosić o powrót do kościoła, bo jest też sporo ludzi, którzy byli wcześniej w kościele, a przeszli na stronę sekt.
A ci, którzy już potem przychodzą do kościoła, przyjmują chrzest, zostają w tym kościele, czy jeszcze szukają swojego miejsca?
Jeżeli ktoś w wieku dorosłym zdecyduje się na przyjęcie sakramentu chrztu, takich ludzi nie brakuje. To zostaje w kościele. Tak, to zostaje w kościele. Też mamy roczne przygotowanie dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu.
Czyli taki katechumenat.
Tak. To jest katechumenat. I ten czas tego katechumenatu staramy się naprawdę dobrze wykorzystać. Jest oczywiście katecheza, to co jest wymagane, natomiast też jest dużo rozmów, dużo właśnie odpowiedzi na pytania, na to, co ich nurtuje. I zależy właśnie na tym w naszej pracy, żeby ludzie, którzy decydują się na chrzest w dorosłym wieku, też z różnych powodów, bo czasem przychodzą poprosić o chrzest, bo tak wypada, bo chcą wziąć ślub, bo chcą być chrzestnym czy chrzestną. No ale właśnie, ten czas przygotowania staram się wykorzystać właśnie na tyle, na ile możemy, właśnie żeby ten moment przyjęcia chrztu był takim czasem właśnie świadomego przyjęcia tego sakramentu.
Wspomniał ksiądz, że ma pod swoją opieką 30 wiosek. Jak duszpastersko wygląda posługa wśród tamtejszej ludności? I czy może ksiądz liczyć na pomoc świeckich, mając taką wielką ilość wiosek do swojej opieki duszpasterskiej?
Tak, w każdej z wiosek jest animator. Ci animatorzy, wtedy kiedy nie jesteśmy w wioskach, w niedzielę, w ciągu tygodnia, oni odprawiają liturgię słowa, oni prowadzą nabożeństwa, przygotowują ludzi do sakramentów i bez tych ludzi ewangelizacja byłaby niemożliwa. Oni też przychodzą co miesiąc na spotkania. na spotkania formacyjne, gdzie mają czas na spowiedź, jest Eucharystia, jest adoracja i też takie spotkanie organizacyjne, podczas którego organizujemy pracę na cały miesiąc. Też jest zawsze jakaś tam katecheza do nich. Oni są bardzo mocno zaangażowani. Bardzo często też mnie zawstydzają właśnie w swoim zaangażowaniu. Wstają o 3-4 rano po to, żeby przyjść co miesiąc na kursio, na retiro, które tak nazywamy. No i właśnie tak tym swoim zaangażowaniem, otwarciem, oni faktycznie robią naprawdę bardzo dużą pracę. Oni przede wszystkim są w tych wioskach i bez nich by to było niemożliwe.
A jak wygląda takie codzienne życie Peruwiańczyków? Z czym się muszą mierzyć?
Peruwiańczycy żyją we wioskach, tam, gdzie posługuję. I ci ludzie głównie pracują w polach. Więc oni, kiedy wstają rano, jedzą się na nie i idą przeważnie w pola, na swoje ciakry. No i tam uprawiają rośliny, hodują zwierzęta, wracają. I to jest w zasadzie ich taki rytm dnia. Jeżeli są ludzie, którzy są w kościele, no to tym ludziom też właśnie staramy się wyjaśnić sens niedzieli. Tego, że to jest inny dzień, tego, że ten dzień należy inaczej przeżywać. No ale ci ludzie w tych wioskach, oni żyją właśnie w taki bardzo prosty sposób, zgodny z naturą.
Niewolnicza praca, przemoc wśród kobiet oraz dzieci, o których papież Franciszek powiedział podczas pielgrzymki do Peru, są, jak użył takiego określenia, dewastacją ludzkiego życia. To są codzienne problemy społeczne w Peru. One wymagają szczególnej uwagi i działania. I rzeczywiście jest tak, że ta przemoc wobec kobiet jest widoczna, ta niewolnicza praca.
Niestety kobiety więcej pracują niż mężczyźni. Jest takie zjawisko w Peru, które się nazywa machismo. Takie bardzo kulturowo akceptowalne przez Peruwiańczyków, też popularne w Ameryce Południowej, gdzie to właśnie mężczyzna niestety stosuje przemoc domową wobec kobiet. Też często niestety zauważane jest to, że że mężczyźni piją piwo, a kobiety pracują. Pracują w polach, robią wszystko w domu, podczas wtedy, kiedy mężczyzna jest na miejscu i nic nie robi. Niestety jest to bardzo widoczne. I to jest dziwne, bo to jest bardzo mocno zakorzenione w kulturze i niezależnie od tego, czy od wiosek, czy są bliżej, czy dalej, to jest obecne. W miastach już to się nieco zmienia, dlatego że mężczyźni też biorą odpowiedzialność, chcą pracować, chcą utrzymywać rodziny, natomiast niestety w wioskach jest to bardzo mocno widoczne.
Na początku naszej rozmowy wspomniał ksiądz o problemach, z którymi musiał się zmierzyć, a teraz na zakończenie chciałbym zapytać na odwrót, czego ksiądz już nauczył się po tych 6 latach bycia właśnie w Peru?
Czego się nauczyłem? Nauczyłem się wiele. Przede wszystkim nauczyłem się cierpliwości, której mi wcześniej, na początku mi bardzo, bardzo brakowało. Nauczyłem się też takiego dystansu i przede wszystkim tego, co się nauczyłem, to zaufania większego Panu Bogu, dlatego że to Pan Bóg prowadzi ludzi do zbawienia, jestem tylko narzędziem i On wyznacza czas i On otwiera serca ludzi. My jako narzędzia Pana Boga, w rękach Pana Boga mamy Mu tylko i wyłącznie pomagać.
Ksiądz Grzegorz Kubalica, tarnowski misjonarz, od 6 lat posługujący w Peru, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
Również dziękuję. Szczęść Boże.